Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego.
Dzień dobry Państwu. W naszych podróżach, w aspektach codzienności, towarzyszyliśmy już wielu misjonarzom, wolontariuszom w podróżach po świecie. Byliśmy w Brazylii, Afrykę poznawaliśmy od wschodniej strony. Nigeria, Ruanda, Republika Środkowej Afryki. A dzisiaj przyszedł czas na Gambię. Maleńskie państwo na zachodnim brzegu Afryki. A zaprowadzi nas w to miejsce pani Milena Szymczak, wolontariuszka, która podąża w tamtym kierunku. Tam będzie pomagać dzieciom, młodzieży, ale chyba wszystkim tak naprawdę swoją posługą, dobrym duchem przede wszystkim. Dzień dobry pani Mileno, jesteśmy na łączach telefonicznych, drodzy państwo. Jeszcze raz witam panią serdecznie.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Pani Mileno, z zaskoczeniem przyjęliśmy wiadomość w katedrze kaliskiej, gdy pojawiła się pani, zwracając się z prośbą do wszystkich nas o wsparcie pani wyprawy do Afryki. Proszę nam opowiedzieć troszeczkę o sobie, kim pani jest, a później to pytanie takie nurtujące wszystkich, co panią tam kieruje w tamtą stronę?
Pochodzę tutaj z diecezji kaliskiej, natomiast od kilku lat już mieszkam w Poznaniu. Tam też skończyłam studia na Uniwersytecie Medycznym i pracuję w szpitalu przy szwajcarskiej w laboratorium. Także jestem diagnostą laboratoryjnym.
Funkcja niezwykle odpowiedzialna, zwłaszcza w tych czasach ciężkich, gdzie właściwie trudno odróżnić jeden wirus od drugiego. Niestety, nawet lekarze chyba mają problemy z tym. Pani Mileno, a jak to się stało właśnie z wolontariatem? Co spowodowało, że skierowała pani swoje kroki w tamtą stronę?
Moja przygoda z wolontariatem misyjnym rozpoczęła się jakieś 4 lata temu. Znaczy już dosyć dawno czułam taką potrzebę po prostu wyjazdu i pomocy właśnie gdzieś na krańcu świata. Angażowałam się lokalnie w wolontariat, natomiast stwierdziłam po jakimś czasie, że warto też pomyśleć o jakimś dalszym kierunku. Dlatego właśnie zaczęłam brać udział w spotkaniach wolontariatu misyjnego, salezjańskiego wolontariatu misyjnego z oddziałem w Poznaniu. I tam właśnie też działałam lokalnie przez kilka lat. Po 3 latach poczułam taką wewnętrzną potrzebę, że może czas pomyśleć o wyjeździe. Złożyłam podanie. No i faktycznie udało mi się przejść przez różne procedury, różne etapy kwalifikacji do tego wyjazdu, ponieważ to jest dosyć długi okres przygotowań. Sporo osób bierze udział w tym, żeby zweryfikować, czy dana osoba nadaje się, czy jest gotowa na to, żeby pojechać do tego kraju, czy sobie tam poradzi, bo tak naprawdę wszystko mamy załatwione oczywiście, zakwaterowanie, wyżywienie. Mniej więcej wiemy, co będziemy robić, ale na misji to jest inna kultura, to są inni ludzie. Także wszystko może nas spotkać, musimy być gotowi. Nasz wolontariat, który nas posyła, musi być też przekonany o tym, że sobie poradzimy, będąc właśnie 1000 kilometrów od domu. Także zostałam posłana też do Gambii, ponieważ akurat w takim terminie złożyłam podanie, że na początku miała to być Etiopia, natomiast sytuacja polityczna w Etiopii nie pozwalała na to, żeby tam zostać posłanym. Dlatego właśnie padło na Gambię. Tam jest placówka prowadzona przez księży salezjanów, którzy jakby wyrazili taką potrzebę, żeby przyjąć wolontariuszy i dlatego właśnie tam.
Ilustracją naszej rozmowy są nagrania Sony J. Bartey, artystki urodzonej w Anglii, której rodzina pochodzi z Gambii i która czerpie z kultury muzycznej swych przodków. Szczególnym wyróżnikiem jej twórczości jest wykorzystanie tradycyjnego instrumentu będącego rodzajem harfy o nazwie kora. Sonia jest wirtuozem tego instrumentu. Pani Milena, jest Pani młodą osobą, nie będę pytał o wiek, ale ile lat pracuje Pani w zawodzie już po uzyskaniu dyplomu?
Bardzo niedługo, no właściwie niecałe 2 lata.
Proszę powiedzieć, jakie predyspozycje trzeba mieć, te, o których Pani mówiła, by zostać wolontariuszem? Co u Pani sprawdzano? Pod jakim kątem właśnie Pani przygotowanie, charakter, osobowość?
Dokładnie tak. Chodzi o to, żeby być przede wszystkim gotowym na wszystko, żeby potrafić poradzić sobie w różnych sytuacjach, nie panikować, mieć takie spokojne usposobienie, ale też myślę, że zaradność tutaj i dobra organizacja są bardzo ważne. Też kreatywność, ponieważ to jest bardzo często praca z dziećmi, dlatego kreatywność też jest mile widziana, no ale przede wszystkim po prostu bycie otwartym na to, co nas tam czeka, ponieważ możemy sobie coś super zaplanować, to co będziemy tam robić, a okaże się, że na miejscu nasza największa pomoc to będą jakieś pomoc przy jakichś podstawowych czynnościach życiowych osobom, którym to odbywa bardzo duży problem, czyli właściwie taki wolontariat, jaki można tutaj pełnić też na miejscu. My sobie możemy zaplanować, że zorganizujemy jakieś super zdjęcia dla dzieci, a okaże się na miejscu, że nie mamy do tego materiału. Jest za dużo dzieci, żeby coś takiego zrobić, a nasza pomoc gdzieś przyda się w jakiejś klinice po prostu przy opatrywaniu ran. Także trzeba być przygotowanym na różne sytuacje i trzeba też umieć sobie w tych różnych sytuacjach poradzić. A takie różne psychologiczne spotkania też się odbywały przed wyjazdem, różne szkolenia, żebyśmy wiedzieli, na co mamy być przygotowani. Przede wszystkim też na szok kulturowy, to, że to, co dla nas może wydawać się absurdalne i abstrakcyjne, to dla tych osób, które mieszkają na co dzień w tym miejscu, jest normalne, więc chodzi o to, że my musimy wybadać teren, a potem dopiero ewentualnie, jeżeli coś nam się wydaje nie w porządku, interweniować, nie działać pochopnie, no i po prostu też zaufać Panu Bogu, bo duże są nasze obawy przed wyjazdem, szczególnie im bliższy jest ten termin wylotu, tym bardziej te obawy się właściwie zwiększają, żeby zmniejszać. Ale też bardzo ciekawe zdanie usłyszałam całkiem niedawno, że Pan Bóg nie posyła uzdolnionych, ale uzdania powołanych. Więc trzymam się tego i mam nadzieję, że faktycznie tak też będzie w moim przypadku.
Na pierwsze moje pytanie odpowiedziała Pani, jeszcze zanim zaczęliśmy rozmowę na antenie, co Panią tam sprowadza w tamtą stronę? Pani powiedziała, że to Pan Bóg. No i to chyba rzeczywiście tak musi być. Jeszcze ta pomoc Boża w tym wszystkim jest potrzebna. Mówiła Pani o przygotowaniach. W wojsku mówi się więcej potu na ćwiczeniach, mniej krwi w boju. Jak wyglądał poligon, te ćwiczenia taktyczne, wolontariuszy, jak wyglądały w Poznaniu?
Właściwie to wszystkie przygotowania odbywają się w Krakowie, ponieważ w Poznaniu jest oddział, a centrala naszego wolontariatu jest w Krakowie. Więc kilka weekendów wolontariuszy, którzy wyjeżdżali w tym roku na wolontariat, spędzali w Krakowie. Wtedy cały weekend mieliśmy szkolenia od rana do wieczora. Tak jak już mówiłam, z zakresu różnych przygotowań, szkolenie z szoku kulturowego, jak się może nas dostać na miejscu, z tego, jak wygląda specyfika danego kraju, spotkania z psychologiem, egzaminy językowe, też egzaminy z modlitwy po angielsku, tak żeby tam się też odnaleźć w tej rzeczywistości, tego, jak się przygotować pod kątem medycznym, jakie szczepionki przyjąć, jakie leki zażyć, co ze sobą tam zabrać, najpotrzebniejsze rzeczy, jak przygotować właśnie zbiórki. Bardzo, bardzo dużo szkoleń, bardzo intensywne weekendy. Także myślę, że to oczywiście była nam pewnie namiastka tego, co faktycznie tam nas czeka, ale przynajmniej mamy jakiś taki pogląd na to, jak to może wyglądać. No i teraz, tak jak już Pan wspominał, przede wszystkim pomoc Boża jest nam potrzebna, ale także wsparcie osób dobrej woli. Dlatego organizujemy różne zbiórki, dzielimy się świadectwem, co jest bardzo budujące, ponieważ reakcje są zazwyczaj bardzo pozytywne na wieść o tym, że ktoś ze znajomych wyjeżdża na misję. Także to jest bardzo budujące, dodające otuchy. I taką mamy nadzieję, że faktycznie tak się przekonujemy coraz bardziej, że ta misja faktycznie ma sens, bo też może zmieniać jakby myślenie osób tutaj na miejscu, że na misję nie musi wyjeżdżać osoba duchowna, nie musi poświęcać całego swojego życia i tylko w tym kierunku patrzeć, ale faktycznie można poświęcić po prostu kawałek swojego życia i gdzieś na chwilę zatrzymać się tutaj z tymi sprawami na miejscu, żeby na jakiś czas po prostu poświęcić swój czas innym osobom, a potem wrócić do tego życia. Zapewne wrócimy wszyscy odmienieni, ale po prostu chodzi o to, że można się, każdy z nas może się poświęcić i po prostu wyjechać, przynajmniej na jakiś czas, żeby doświadczyć, żeby pomóc i też dać świadectwo innym, że faktycznie można.
W takiej piosence, jak pamiętam z młodości, nie mieli pieniędzy, ale mieli czas. Właściwie pieniądze też są potrzebne w takim wyjeździe, ale ten czas, który się ofiaruje tym ludziom i właściwie też również sobie, prawda, na przeżycie tej takich rekolekcji afrykańskich w tym wypadku. Gambia to była kolonia angielska. Czy język angielski wystarcza właśnie, żeby tam pojechać?
Tak, tak. To jest głównie język angielski. Natomiast są oczywiście też języki plemienne w Gambii, ale język angielski powinien wystarczyć w takim kontekście. Ten angielski też jest dosyć prosty, ten używany przez Gambijczyków. Także co do języka nie mam większych obaw. Mam nadzieję, że ten poziom, na którym jestem teraz, wystarczy, żeby się dogadać na co dzień.
Myślę, że również pani studia, pomimo że nie kieruje się pani do szpitala, do pomocy szpitalnej czy laboratoryjnej typowo, to na pewno przygotowanie medyczne zawsze w takich warunkach może się przydać.
Tak, oczywiście, zarówno nam, jako osobom wyjeżdżającym. Ja akurat ostatnio bardzo doświadczyłam tego, że faktycznie wszystko nas może spotkać. W takim odległym kraju na wszystko musimy być przygotowani. Jak i umożliwi nam pomoc osobom, które tam mieszkają. Ja akurat przez to, że właśnie gdzieś tam moje serce jest bliżej tej pomocy medycznej, to chciałam właśnie też wesprzeć te placówki opatrunkami. Będę przed wyjazdem kupować opatrunki, jedną walizkę z dwóch, które mam, właśnie przeznaczę na te opatrunki, przede wszystkim na też na leki, jakie będzie można przewieźć przez granicę, środki dezynfekujące, ponieważ to, co dla nas jest tak na co dzień dostępne w apteczce gdzieś tam w domu, osoby tam w tej placówce akurat, do której jadę, nie mają tego. Gdzieś tam rany są wycierane w trawę, ewentualnie oczyszczają ranę wodą. Natomiast jeśli chodzi nawet o jakiś bandaż czy plaster, to z tym już jest trudniej. No nie zbawimy świata oczywiście, ale jeżeli możemy pomóc przynajmniej jednej osobie, to już jej świat zmienimy. Także myślę, że warto tak małymi krokami przynajmniej pomagać.
Ja myślę, że dla słuchaczy to też jest interesująca informacja, że zbierając datki na misję, myślimy, że to jest jakaś taka zbiorcza działalność. Pewnie tak też jest, że się wysyła całe kontenery. Ale że osoby pojedyncze, wyjeżdżające właśnie same z siebie, również przygotowują te podstawowe właśnie pomoce dla tych ludzi. W pani wypadku opatrunki, lekarstwa podstawowe. To jest, drodzy Państwo, ważna informacja i dlatego warto wspierać tych naszych zapaleńców, którzy jadą w tamte tereny. Pani Milena, ja chcę jeszcze zapytać o taką sprawę, która, no, o fizyczność taką, która często blokuje nas przy pomaganiu innym. No, widzimy człowieka na ulicy leżącego, może nieładnie pachnieć, może mu ślina z ust ciec i musimy pokonać pewien opór, żeby się do niego zbliżyć, pomóc mu. Czy wolontariusze również przechodzą takie szkolenie, właśnie żeby się nie bać zbliżyć do drugiego człowieka, który wcale nie jest taki piękny?
Jeśli chodzi o samo szkolenie przed wyjazdem, to takich szkoleń nie mamy. Natomiast myślę, że dla nas też dużą lekcją są rozmowy z wolontariuszami, którzy już byli na misji. To jest właściwie główne źródło informacji o tych miejscach misyjnych, o tym, co nas tam może spotkać. I oni właśnie bardzo często nas przestrzegają przed czymś takim, przed tym, żeby być na to przygotowanym i faktycznie, żeby też pokazać, że my tam jesteśmy dla tych osób. Nie jedziemy, żeby bawić się tylko z fajnymi, malutkimi dziećmi i wszystko będzie super, tylko faktycznie właśnie być przygotowane na te różne sytuacje, bo można spotkać wszystko i tak jak mówiłam, możemy myśleć, że jedziemy do placówki z dziećmi, na miejscu okaże się, że obok działa też hospicjum dla osób starszych, gdzie siostry prowadzą hospicjum, które polega na tym, że jest jedna taka placówka właśnie w Etiopii, tam gdzie ja miałam wtedy posłana, że siostry po prostu zabierają osoby z ulicy, żeby przeżyły godną śmierć. Więc no tak jak pan mówi, jakby w różnym stanie możemy zastać, więc i na coś takiego też musimy być gotowi. No myślę, że jako wolontariusze no musimy być na to przygotowani, też musimy się z tym liczyć.
troszeczkę z wolontariuszami jest tak jak z żołnierzami przygotowywanymi na specjalne misje. Tak jak pani mówiła, macie ten trening wolontariacki, ostry. Już jesteście gotowi, już chcecie jechać, ale jeszcze nie wiecie gdzie. Dopiero ten ostatni przydział decyduje o tym. Jak to było w pani wypadku? Czy pani się ucieszyła z tego miejsca, czy wręcz przeciwnie?
To jest dosyć spore emocje, ponieważ najpierw wysyłamy podanie do naszego oddziału w Poznaniu, akurat my, tutaj z Poznańskiego oddziału, więc jakby pierwszy stres jest wtedy, czy tutaj przejdzie podanie. Jest rozmowa z prezesem i z zarządem w Poznaniu, czy jesteśmy gotowi na misję. Później papiery idą do Krakowa. Zarząd z Krakowa decyduje o tym, czy możemy jechać, no a później wiemy już, że możemy jechać na misję, ale to jeszcze nie jest do końca pewne. No ale jak w końcu dostaniemy ten telefon z tym, dokąd pojedziemy na misję, to już gdzieś tam mentalnie jesteśmy przygotowani, że faktycznie ten wyjazd może dojść do skutku. Wtedy są największe emocje. No ja szczerze mówiąc, byłam bardzo zaskoczona tym krajem, ponieważ wiele jest placówek, z którymi współpracujemy od dawna, a to jest placówka, która w tym roku pierwszy raz podjęła z nami współpracę. Ksiądz, który tam wyjechał, po prostu podał nam taką potrzebę, że potrzebowałby misjonarzy, wolontariuszy. No i dopiero teraz zaczynamy tę współpracę, więc to jest trochę taka wielka niewiadoma. Tak, dokładnie. Byłam zaskoczona, bo tak jak mówiłam, myślałam, że to będzie Etiopia. Do samego końca miałam nadzieję, ale ta sytuacja właśnie w Europie nie pozwalała w tamtym czasie wysyłać. Teraz już wiem, że niektóre osoby pojadą do Etiopii. Ale tak, byłam bardzo zaskoczona, trochę zawiedziona, dlatego, że właśnie gdzieś tam bardziej w tym kierunku medycznym te swoje plany przewidywałam. No a w tamtym czasie, kiedy dowiedziałam się, że to jest Gambia i praca z dziećmi, to byłam lekko zawiedziona, no ale okazało się, że jednak faktycznie ta pomoc medyczna tutaj też się przyda.
A znalazła pani ten kraj na mapie w ogóle? Bo to maleńki kraj, tak, jeśli chodzi o wielkość w ogóle całej Afryki.
Tak, tak. Ja w ogóle na początku nie wiedziałam, co to za kraj i też to jest dosyć zabawne, kiedy mówię komuś, dokąd wyjeżdżam, to tak wszyscy patrzą na mnie z takim zdziwieniem, próbując udać, że wiedzą, gdzie jest Gambia, ale od razu właśnie mówię, że nie, że mogą tutaj swobodnie się zachowywać, bo ja też nie wiedziałam, gdzie jest Gambia i nie wiedziałam o takim kraju. To jest młody kraj, mały kraj, otoczony właściwie Senegalem.
Powiedzmy naszym słuchaczom, jak wygląda ten kraj. To, drodzy Państwo, to jest kraj położony wzdłuż rzeki. Rzeka nazywa się Gambia i wyobraźcie sobie Państwo tak, jakbyśmy wzięli Wisłę po 25 kilometrów z jednej i z drugiej strony, czyli razem 50, i wytyczyli wokół tego szlaku wodnego państwo. Gambia w ten sposób wygląda. 50 kilometrów szerokości, maksymalna wysokość 50 parę też metrów nad poziom morza, także to jest kraj nisko położony bardzo i najmniejszy kraj w Afryce. Ale to, że taki malutki, wdzięczny, bo nad wodą położony, nie znaczy, że to będzie łatwa misja. To jest kraj, w którym 90 parę procent stanowią wyznawcy islamu. Czy to panią też nie przeraziło wtedy, jak pani się o tym dowiedziała?
Nie, szczerze mówiąc, akurat do tego nie mam obaw, ponieważ myślę, że te placówki wybierane jako miejsca, do których są posyłani wolontariusze, są gdzieś tam sprawdzane, zweryfikowane. Ksiądz, który 18 lat temu założył tę placówkę, to Polak, więc kontakt tutaj jest bardzo, bardzo fajny i łatwy i jakby to nie jest tak, że to jest zdarzenie kulturowe i że jakoś tak może być przekłamana ta informacja o tym, dokąd jedziemy. Więc myślę, że gdyby było jakieś niebezpieczeństwo i ryzyko, to po prostu wiedzielibyśmy o tym. Liczę na to, że Pan Bóg będzie miał nas w swojej opiece przez cały wyjazd i że do niczego złego nie dojdzie.
Powiedziałam, jak wygląda ten kraj. Proszę nam powiedzieć troszeczkę więcej o Gambii.
Stolicą Gambii jest Banjul. Ta stolica bardzo różni się od dużych miast, jakie tutaj w Europie możemy znaleźć. To jest bardzo biedny kraj, ponieważ ludzie zarabiają około 150 dolarów miesięcznie. Przy liczbie osób, jaką stanowi przeciętna rodzina, czyli kilkoro dzieci, to nie jest dużo. To też nie jest kraj zbytnio turystyczny, więc gdzieś tam po prostu trudniej o takie dodatkowe zarobki.
Ustrój polityczny i czy nie jest to burzliwa arena polityczna?
Nie, w tym momencie wiem, że tam panuje spokój. To, co jeszcze chciałam dodać, to, że teraz akurat tam jest okres deszczowy.
Pora deszczowa.
I też jest takie dosyć utrudnione życie, ponieważ dachy przycykają w tych miejscach, w których... akurat ta szkoła, do której jadę, wiem, że miała taki problem. Teraz tam też była zbiórka organizowana na budowę dachu nad szkołę i przedszkole dla dzieci. Więc mogę się tylko domyśleć, że jeśli chodzi o domy, tutaj jest taka sama sytuacja, więc ludzie borykają się z takimi właśnie rzeczami, których my tutaj... No niestety w ostatnim czasie też mieliśmy niestety nieprzyjemność doświadczyć, jak właśnie ulewy, ogromne deszcze. Boże, słuchaj, znowu duża susza, więc to jest dużo trudniejsze życie niż tutaj w tych naszych warunkach, w klimacie umiarkowanym.
Wydaje się, że delta rzeki powinna być takim bezpiecznym miejscem, jeśli chodzi o zaopatrzenie w wodę, ale no, Afryka to jest kraj zwrotnikowy, tak? Od sasa do lasa może być, jeśli chodzi o pogodę.
Tak, dokładnie. Wiem też, że mieszkańcy żyją bardzo często właśnie z rybołówstwa, właśnie w związku z tym, że blisko jest bliskość rzeki, rzeka, która właściwie płynie przez całą długość kraju. I właśnie przez to bliskość oceanu, więc tu akurat jesteśmy, myślę, że dosyć dobrze dla mieszkańców, ponieważ rybołówstwo, owoce morza, które mogą zbierać, też ułatwia im to przeżycie na co dzień.
Banjul właśnie jest portem, tak? Jest miastem nadmorskim czy nadoceanicznym. To w ogóle dziwne. Jak to się stało, że Gambia ocalała w morzu Senegalu, który otacza ją zewsząd? Właściwie taki klinik tylko wciśnięty w wielkie państwo afrykańskie. Tak jak czytałem w historii tego kraju, on miał różnych kolonizatorów od Portugalii, Francja, Anglia. Nawet, drodzy Państwo, gdzieś tam akcent bliski Polsce jest, bo kiedyś książę kurlandzki Jakub Kettler, Kurlandia była lennikiem Rzeczypospolitej, był przez chwilę właścicielem Gambii. Ale ten wyścig zbrojeń wygrali Anglicy. To była kolonia angielska. Mówiło się, że ta rzeka Gambia była dobrym punktem wyjścia do penetracji do całej zachodniej Afryki, że właśnie dzięki jej spławności była takim szlakiem komunikacyjnym. No niestety historycznie też porty nad Gambią były miejscem handlu niewolnikami i no bardzo to była przykra sytuacja. Kilka milionów ludzi tam zostało sprzedanych. Ale to też już od wielu lat Anglicy na początku XIX wieku uporządkowali te sprawy, zakazali tego procederu. Pewnie w historii gdzieś tam cały czas to będzie pokutować. No ciekawi mnie, jaki jest stosunek tubylców do białych. Czy pani wie o tym?
Myślę, że tutaj jest dosyć przyjazny. Osoby, które wiem, że były już na miejscu, dzieliły się tym, że właśnie jest takie przyjazne nastawienie i jest gdzieś tam ze strony osób, które tam mieszkają, mieszkańców Gambii, takie przeświadczenie o tym, że osoby z Europy przyjeżdżają po to, żeby pomóc. Że nie niosą czegoś złego ze sobą, nie testują żadnych złych nowin czy jakichś negatywnych emocji, tylko właśnie przychodzą z pomocą, chcą pomóc, także myślę, że to jest dobrze odbierane. To, co dla nas jest egzotyczne, dla nich to jest z drugą strony egzotyczne. My jesteśmy egzotycznymi osobami, tym bardziej z naszą tutaj słowiańską urodą, więc to jest coś innego, ale raczej kojarzy się przyjaźnie i z osobami, które chcą po prostu niż pomóc.
Czy pani wyrusza tam sama, czy to jest jakaś większa grupa wolontariuszy?
Ja jadę docelowo sama, natomiast od lutego są tam już dwie wolontariuszki z Krakowa. Jedna wróci przed moim wyjazdem, a do jednej dołączę i później razem wrócimy w grudniu do Polski.
Na jaki czas pani tam jedzie?
Nieco ponad 3 miesiące.
A wyjazd jest?
We wrześniu.
Czyli tak przed świętami wróci pani do kraju?
I jeszcze się wahamy, ponieważ właśnie... Te wolontariuszki były już na święta wielkanocne i jednak te święta nie były takie uroczyste, więc było im troszkę żal, że to tak nie wygląda, tak jak jest na przykład w Ameryce Południowej w święta. Tutaj było trochę inaczej, one nie były tak bardzo przeżywane jak w Polsce. Nie wiem, jak będzie ze świętami Bożego Narodzenia. Zobaczymy też, jak będzie wyglądała sytuacja z biletami i też jakby sytuacja koronawirusowa, bo mam nadzieję, że nie będziemy musieli przechodzić kwarantannę po powrocie. od wielu czynników to zależy. Myślę, że dopiero bliżej grudnia będziemy myślały o tym, czy wstajemy na święta, czy na święta wracamy do domu.
To na razie jest to bilet w jedną stronę, tak? Ma pani już w plecaku czy w walizkach bilet?
Tak, mam już bilet. Mam bilet w obie strony.
A, w obie strony
natomiast
jednak.
Te bilety, tak, tylko te bilety mogą być przebukowane, więc to jest taka orientacyjna data. Jeśli chodzi o powrót, a jeśli chodzi o wylot, to będzie 23 września. Dlatego, że chciałam po prostu jeszcze tutaj w sezonie urlopowym w laboratorium po prostu pozwolić na to, żeby kto chce, to żeby jeszcze na urlop mógł po prostu wyjechać, żeby nie zabierać jednej osoby do pracy w okresie, kiedy jest najwięcej osób na urlopie, tylko dopiero na spokojnie właśnie po tym sezonie urlopowym wyjechać.
No, to bardzo lojalnie i tak wobec pani kolegów z pracy. Pani Milano, jeszcze mówiła pani o zdawaniu egzaminu z modlitw. Z modlitw po angielsku, czy w lokalnych językach? Jak to wyglądało?
Po angielsku. Our Father.
Mówiła pani, że te święta nie są tak piękne, ale to może też jest jakby impuls dodatkowy dla wolontariuszy, by jakby przekazać troszeczkę naszej tradycji i tego, jak my się cieszymy tym czasem.
Akurat wiem, że jeśli właśnie na tych wolontariuszki, które były tam od lutego, tam właśnie została taka sytuacja w święta, że w święta te panie, które na co dzień gotują placówce, po prostu nie przyszły do pracy, bo były święta. Nie uprzedziły nikogo, więc wolontariuszki w sobie całe święta spędziły w kuchni i jakby to jest też to właśnie, z czym my tam jedziemy. Musimy być na to gotowe i po prostu no, dziewczyny musiały być całe święta w kuchni i gdzieś tam gotować. Pewnie jak udało im się przez to przemycić jakieś polskie świąteczne potrawy na tyle, na ile mogły z tych produktów, które tam były. Więc zobaczymy, może będzie faktycznie inaczej w tym przypadku. Myślę, że już wcześniej też będzie dogadane, kto czym się zajmuje. Ja szczerze mówiąc bardzo chciałabym zostać na święta, żeby właśnie poznać te święta w innej kulturze, ale tutaj też pozostawię decyzję Gabrysi, która jest tam od lutego i która pewnie już bardzo będzie tęsknić w tym czasie za rodziną.
Widziałyście się wcześniej? Znacie się też z tych przygotowań wcześniejszych, czy nie?
Nie, znamy się. Nie, ponieważ ja przygotowania rozpoczęłam dopiero w marcu, a one wylatywały już w lutym, więc jakby dziewczyny były z tego poprzedniego roku, z naboru z poprzedniego roku.
Ciekawi mnie zawsze, czy wolontariusze też są badani pod kątem psychologicznym, czy są konfliktowi, bezkonfliktowi, jak umieją właśnie adaptować się do nowych warunków. Przede wszystkim trzeba być dobrze przygotowanym do kontaktu z drugim człowiekiem. Jak to wyglądało jeszcze na tych właśnie treningach wolontariuszy?
Przede wszystkim, żeby złożyć w ogóle podanie o wyjazd na misję, trzeba być minimum rok w wolontariacie. Więc to jest taki czas, ja akurat byłam 3 lata i uważam, że to był taki czas minimalny, kiedy można było mnie poznać. I jakby właśnie to jest taki główny czas, kiedy osoby decyzyjne nas poznają. Dlatego, że praca w wolontariacie to są różne działania lokalne, my organizujemy niedziele misyjne, organizujemy zbiórki nie tylko na wyjazdy, ale też jakby na placówki misyjne, z których ktoś wrócił. Organizujemy różne animacje dla dzieci, zjazdy miesięczne i w takich sytuacjach te osoby mogą nas poznać. Mogą zobaczyć, czy się angażujemy, czy nie, czy można na nas polegać, jak się zachowujemy w różnych sytuacjach, czy jesteśmy skłonni do panikowania, czy raczej próbujemy zachować spokój ducha i czy jesteśmy impulsywni, czy jednak bardziej zachowawczy. To są myślę takie najlepsze momenty, kiedy można nas poznać i myślę, że one głównie decydują o tym, czy w ogóle nasze podanie przejdzie ten pierwszy etap przygotowań. Spotkania z psychologiem bardziej polegają na tym, żebyśmy już my po prostu byli przygotowani na to. Gdyby w międzyczasie coś wyszło, to oczywiście w każdej chwili może dojść do zatrzymania tego podania i wycofania wolontariusza z tego, żeby wyjechać. Myślę, że w ogóle takie jedno spotkanie z psychologiem nie zweryfikowałoby, czy jesteśmy w stanie pojechać na kilka miesięcy do innego kraju, żeby służyć. Myślę, że takie codzienne życie i wiele różnych działań na różnej płaszczyźnie dopiero weryfikują nasz charakter i osobowość, czy się nadajemy po prostu.
Tak jak słowa poetki mówiły, tyle wiemy o sobie i dla nas sprawdzono. To jeszcze przed panią, ale już najważniejsze jest to, że jest pani osobą otwartą na kontakt z drugim człowiekiem, na kontakt z światem, co jest cechą coraz rzadszą niestety w naszym zamkniętym świecie, wirtualnym dodatkowo jeszcze teraz, przymkniętym przez pandemię. Znalazłem informacje dotyczące struktury religijnej kraju. To jest ciekawe, bo nawet myślałem 90% mówię islamu. 95% to jest islam. Katolicyzm 3,1%. I protestantyzm jeszcze do tego dochodzi 1,5%. I wierzenia plemienne. Myślę, że wszyscy tam zgodnie współpracują, że akurat wiara i pomoc innym nie może być teraz, w tym momencie, w tym kraju jakimś problemem czy powodem do konfliktu.
Mam nadzieję, że jednak ta chęć po prostu zbliżenia się do nieba jest w nas wszystkich tak naprawdę i no i jakby będziemy wobec siebie dobrzy i życzliwi. Naszym też zadaniem i to, co przysięgamy w trakcie posłania, akurat teraz 2 tygodnie temu zostaliśmy posłani, to jest właśnie niesienie imienia Chrystusa na krańce świata i bycie wiernym Ewangelii. Tak brzmią właśnie ze słowa przysięgi przedwyjazdowej, więc ewangelizacja będzie dla nas takim punktem głównym wyjazdu, że Pan Bóg jest dobry i dlaczego warto być z Nim i za Nim podążać.
Myślę, że nawet jeśli Gambijczycy nie znają dokładnie dekalogu, to Wasze przesłanie przykazania miłości będzie czytelne dla nich i zrozumiałe. Jeszcze chciałem zapytać Panią o ostatnie przygotowania. Co jest niegotowe, co trzeba poprawić, jakie fundusze zgromadzić jeszcze i co najbardziej jest potrzebne Pani w tej chwili i pomoc, jaką może Pani z kolei uzyskać właśnie od nas, współwiernych, uczestniczących w tej wspólnocie?
Ja nadal jestem w trakcie proszenia o modlitwę, o wsparcie i też w trakcie zbiórek pieniężnych, ponieważ uważam, że do samego końca warto to robić, ponieważ im więcej uda mi się zebrać, tym więcej rzeczy, w moim przypadku akurat opatrunków i leków, będę mogła zaopatrzyć tamtejsze osoby. Więc zbieram do samego końca fundusze. Jeśli chodzi o moje przygotowania, to jestem jeszcze przed i odkładam cały czas ten temat. Myślę, że jeszcze na to mam sporo czasu, skoro wyjeżdżam dopiero we wrześniu. Natomiast jeśli chodzi o zbiórki, to można wejść na stronę Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego svm.pl. Tam są wszystkie informacje na temat tego, jakie akurat teraz odbywają się misje. Można przekazać darowiznę. A jeśli chce się przekazać darowiznę, to na mój wyjazd do Gambii. Należy wejść na stronę, znaleźć numer konta i w tytule wpisać darowizna wolontariat Milena Szemczak. Bardzo mocno zachęcam do odwiedzenia tej strony internetowej, ponieważ w zakładce blog są informacje na temat na przykład misji dziewczyn, które są właśnie od lutego w Gambii, czy wielu innych misji, które w tym momencie się odbywają. Można poczuć się po prostu, jakby się tam było, poznać bardzo wiele różnych wątków kulturowych. I kiedy ja będę na swojej misji, też na pewno tam trafią moje wpisy.
Jeszcze jedno pytanie muszę Pani zadać. Jaki stosunek ma do tego Pani rodzina, najbliżsi? Czy nie obawiają się o Panią, że Pani w tak dziki kraj się udaje, no z tej perspektywy naszej? Jak wygląda właśnie troska rodziny o Pani wyjazd?
Moim rodzicom już przed złożeniem podania powiedziałam o tym, że mam w ogóle taki zamiar wyjazdu. Oczywiście na początku to było niezbyt poważnie traktowane. Myślę, że gdzieś tam mieli nadzieję, że może to podanie nie przejdzie. No ale udało się i jestem posłana. Oni uczestniczą w tym razem ze mną. Ostatecznie mam nadzieję, że przez te kilka miesięcy przygotowań, w których oni też brali udział, wspierając mnie, przyzwyczaili się do myśli, że taka jest moja misja, taka jest moja wola, to jest odpowiedzialna decyzja, a nie jakieś tam zerwanie się, jakiś taki zryw nagły, który zaraz mi się odmieni. Więc myślę, że są spokojni. Tym bardziej, że byli ze mną, mieliśmy takie spotkanie właśnie z rodzicami innych wolontariuszy, którzy wyjeżdżają, więc oni poznali i wolontariat, który nas wysyła, i rodziców innych wolontariuszy. Myślę, że to ich mogło uspokoić. Byli też ze mną na posłaniu. Bardzo to przeżyli i myślę, że są spokojni. Mam taką nadzieję. Oczywiście jakaś tam obawa zawsze będzie, kiedy będę na miejscu, ale raczej myślę, że mi ufają, że wszystko będzie dobrze.
Będziemy towarzyszyć Pani rodzicom, Pani modlitwami w Radiu Rodzina. Drodzy Państwo, zachęcam do niesienia pomocy wszystkim wolontariuszom, a w dniu dzisiejszym szczególnie Pani Milenie Szymczak zachęcam do odwiedzenia strony Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego.
Zapraszam na stronę svm.pl. W zakładce kontakt znajdą Państwo numer konta. Jeśli chcą Państwo wesprzeć konkretnie moją misję, to proszę w tytule przelewu wpisać darowizna, wolontariat Milena Szymczak.
Pani Mileno, dziękuję serdecznie. Z Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam wszystkich. Z Panem Bogiem.